Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam ponownie, a ze mną pan Paweł Górny, psychoterapeuta i superwizor. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o lęku, ale troszeczkę inaczej, a pretekstem do tego jest książka Owena O'Kane'a, psychoterapeuty z 30-letnim stażem, który napisał książkę Uzależnienie od lęku, jak porzucić nawyk niepokojenia się. Rzeczywiście sprawa lęku jest sprawą powszechną i sytuacje, które przynosi życie, nie tylko życie zewnętrzne, ale też wewnętrzne, powoduje, że coraz więcej osób z taką naturą lękową, nie powiedziałabym, że się rodzi, bo chyba nie, natomiast przybywa nas.
Tak, rozpowszechnienie zaburzeń lękowych to jest około 30% w populacji, także dosyć sporo. Co trzeci człowiek ma jakieś problemy z lękiem.
Czy lęk jest naturalną reakcją? Czy my powinniśmy jakoś to wypierać?
Tak, lęk jest jak najbardziej naturalną reakcją, ponieważ to jest ewolucyjne. My jesteśmy potomkami ludzi, którzy się martwili i na przykład zbierali zapasy na zimę. I to są ci, którzy przetrwali, więc lęk jest jak najbardziej naturalny i korzystny w wielu okolicznościach. Tak samo jak ktoś szedł nad wodę i chciał się napić, a po drodze czyhał jakiś tygrys, to ten, który był lękowy, on przetrwał po prostu.
Czyli taki mechanizm obronny, który w sytuacji zewnętrznego zagrożenia jest jak najbardziej nam potrzebny, tak?
Tak, problem się pojawia wtedy, kiedy nie ma już tego zagrożenia, a my nadal przeżywamy lęk i ten lęk się staje problemem sam w sobie.
Zastanawiam się, czy ta książka Owena O'Kane'a, Uzależnienie od lęku, wnosi coś nowego do koncepcji lęku, pana zdaniem?
Myślę, że samo określenie uzależnienie od lęku jest dosyć interesujące, skłania do różnych refleksji i przemyśleń, no ale większość z tych koncepcji, które proponuje autor, już są w miarę znane. Ja też to odnoszę do terapii schematów, którą sam prowadzę, albo nawet do psychoanalizy czy terapii psychodynamicznej, które były wcześniej.
To uzależnienie od lęku autor porównuje trochę do takiego uzależnienia jak od alkoholu czy od narkotyków, innymi słowy od każdego innego bodźca, które wywołuje czy może wywoływać uzależnienie.
Tak, i tutaj wydaje mi się, że to jest ciekawe potraktowanie takiego zjawiska, że my może nie do końca uzależniamy się od samej emocji lęku, ale uzależniamy się od radzenia sobie z tym lękiem na różne sposoby i rzeczywiście to uzależnienie może być szkodliwe, tak jak w przypadku jakichś substancji czy innych zachowań. I tutaj rzeczywiście w tej książce może nie do końca zostało to tak rozróżnione, że mamy coś takiego jak tryb wewnętrznego zalęknionego dziecka. To jest ta część, którą tutaj autor nazywa częścią lękową i mamy tryby radzenia sobie, które autor nazywa tutaj mechanizmami lękowymi. I myślę, że człowiek, który przeżywa duży lęk, albo właśnie ma specyficzny temperament, albo ma traumy dziecięce, wczesnodziecięce związane z przywiązaniem, albo po prostu jakieś różne trudne doświadczenia, zespół stresu potraumatycznego, on rozwija różne strategie radzenia sobie z tym lękiem. I rzeczywiście można to nazwać w pewnym sensie, że jest od nich uzależniony w pewnym momencie. Na przykład spotykam ludzi, którzy nawet nie wychodzą z domu. To się w obecnych czasach zdarza, że można zamawiać jedzenie do domu, można pracować zdalnie, można tak sobie zorganizować życie, żeby w ogóle nie wychodzić. I ktoś, kto czuje dyskomfort, czując lęk i na przykład wychodząc z domu, może tak sobie zorganizować życie, żeby w ogóle nie musieć tego robić. I wtedy można by to było nazwać właśnie uzależnieniem od strategii radzenia sobie z lękiem.
No tak, ale autor i psychoterapeuta mówi o tym, że takie uzależnienie od lęku, może to się właśnie pokrywa z tym, o czym pan mówi, daje obietnicę bezpieczeństwa, spokoju, dlatego ludzie uzależnieni, jeżeli rzeczywiście można uznać to za koncepcję, która się sprawdza, no reagują w taki sposób, tak?
Tak, i znowu tutaj rozróżniłbym uzależnienie od lęku i uzależnienie na przykład od zamartwiania się. Z tym bym się zgodził, że zamartwianie się paradoksalnie obniża lęk. Czyli ja zamartwiając się mogę czuć się bezpieczniej. co brzmi nielogicznie, jak się o tym pomyśli w pierwszym momencie, ale ludzie, którzy się zamartwiają w momencie, kiedy się zamartwiają, rzeczywiście czują mniejszy lęk. Więc też ludzie, którzy używają różnych strategii radzenia sobie z lękiem, na przykład unikają albo wypierają ten lęk, intelektualizują, próbują go jakoś zagłuszać, robiąc różne rzeczy, oni będą czuli mniejszy lęk, mniejszy dyskomfort, no i w związku z tym mogą się od tych strategii uzależnić.
A jak rozumieć to zamartwianie się jako właśnie taka strategia obniżania napięcia i lęku? Czyli kreślenie takiego czarnego scenariusza, a potem jeżeli on się ziści, no tak, wiedziałam. Czy to na tym polega, czy to trochę inaczej przebiega?
Może tak być, może też być takie magiczne myślenie, że jeżeli ja się czymś martwię, to się nie wydarzy.
Tak się zabezpieczam.
Tak, albo jeżeli po prostu się martwię i w tym momencie poświęcam czas na wymyślanie tych czarnych scenariuszy, to paradoksalnie zagłusza to przeżywanie samej emocji lęku. Czyli zamartwianie nie równa się lęk.
Ważne jest, i też mówi o tym autor, żeby odróżnić lęk od stresu i od zwykłego niepokoju. My często stawiamy znak równości, tymczasem rzeczywiście chyba ważne jest, żeby powiedzieć, że stres to nie lęk, tak? A niepokój to też niekoniecznie zawsze jest lęk.
Tak. Okazuje się, że stres niekoniecznie musi być negatywnym zjawiskiem. Były badania na ludziach, którzy wierzyli w to, że stres jest szkodliwy i oni rzeczywiście mieli negatywne skutki zdrowotne, a ludzie, którzy wierzyli, że stres jest nieszkodliwy, byli zdrowi i ten stres nie miał na nich wpływu. Lęk jest taką emocją, która wydaje mi się silniejsza niż niepokój i ona występuje bardzo mocno w danym momencie, a niepokój jest taki właśnie wolno płynący, ma trochę niższe natężenie i jest związany z takim ciągłym pobudzeniem w ciele i przeżywa się go stale. Tak jakby.
Weźmy konkretny przykład. Dziecko ma wrócić o godzinie 22 do domu, jest 22:15, nie ma. 22:30 nie ma. Odczuwamy niepokój, stres czy lęk, pana zdaniem? Czy to wszystko razem może nam się zsumować?
To zależy od kontekstu pewnie, ile lat ma dziecko.
No, nastolatek, tak? Wiadomo, tak. Że to małe dziecko raczej nie wychodzi o tej porze z domu.
Myślę, że na początku to będzie niepokój. Potem pewnie zaczną przychodzić nam do głowy różne myśli, czarne scenariusze, jakieś wizje, filmy w głowie i wtedy możemy zacząć czuć lęk. I myślę, że posiadanie dziecka ogólnie wiąże się ze stresem, nie da się tego uniknąć, więc ten stres jest pewnie przez cały czas, a w tym konkretnym momencie może się trochę bardziej nasilać.
A to jest ciekawe. Myśli pan, że do końca życia, nawet jak dziecko jest dorosłe, ma własną rodzinę, rodzic przeżywa jednak stres, że to jest jakby jakoś tak wdrukowane nam genetycznie, czy biologicznie bardziej?
Tak, myślę, że tak i znam nawet takie rodziny, gdzie 60-letnia mama mówi 40-letniej córce, uważaj na przejściu, bo cię samochód rozjedzie. Ale co ciekawe też, to się zaczyna bardzo wcześnie, bo nawet bardzo małe dzieci się stresują, kiedy my nie możemy chodzić, nie możemy powiedzieć, czego chcemy, to się stresujemy, więc już nawet niemowlaki mają stres. Także bezstresowe wychowanie jest mitem.
To pewnie temat na inną rozmowę, ale też są ludzie, którzy jakoś tak pewni stają na nogach, nie przeżywają tak łatwo lęku, nie wpadają w takie stany. Czy to lękowe ja wynika z środowiska, w którym dziecko się wychowało? Na przykład lękowa mama, lękowy tata i siłą rzeczy dziecko również to przejmie. Czy na przykład jest dwójka dzieci? Czy obydwoje dzieci przejmą takie lękowe wzorce? Czy jednak jest to bardziej indywidualna sprawa?
Wydaje mi się, że to jest indywidualna sprawa i jeśli chodzi o dzieci, to wydaje mi się, że tak czy siak rodzice te dzieci zazwyczaj inaczej traktują. Więc jak najbardziej to jest możliwe, że w jednym domu będzie dwójka, trójka, piątka dzieci i każde z nich będzie miało inny rodzaj radzenia sobie z lękiem. Natomiast zgadzam się, że to wynika z kilku czynników i tutaj autor w tej książce też akurat bardzo dobrze to opisuje, że mamy pewien swój układ nerwowy, który na pewno nas predysponuje do przeżywania większego czy mniejszego lęku i w każdej populacji istnieje około takich 15% 1% osobników, które są lękowe. I to dotyczy nawet muszek owocówek, bo są takie muszki owocówki, które siedzą na suficie i czekają, aż reszta na przykład spróbuje jabłka. Jak się nic nie stanie, to one zlatują na to jabłko i dołączają do uczty. Tak samo na przykład reagują sarny, kiedy są w lesie, że 10 saren idzie sobie na łąkę i je trawę, a jedna czeka i patrzy, czy wilk ich nie zje. No i tak samo jest z ludźmi, że jakaś część nas jest lękowa i to są właśnie ci ludzie, którzy przeżyli, kiedy reszta na hura próbowała zrobić coś niebezpiecznego. I oprócz tego jest modelowanie, czyli my się uczymy radzić sobie z lękiem najczęściej od naszych rodziców, no bo tak jak uczymy się chodzić, uczymy się mówić, to uczymy się reagować emocjonalnie od rodziców. No jeżeli rodzice sobie w jakiś sposób nie radzili z lękiem, no byli nadopiekuńczy, sami byli lękowi, czy na przykład byli uzależnieni i radzili sobie z emocjami za pomocą właśnie jakichś substancji, czy odłączali się od lęku, nie rozmawiali o emocjach, tłumili emocje, no to my się uczymy od nich i to nam później utrudnia w życiu radzenia sobie z własnym lękiem. Oczywiście są też pozytywne wzorce, rodzice, którzy się opiekują emocjami, uczą nas, jak się sobą zająć, na przykład przytulają nas, rozmawiają z nami o emocjach, dają nam taką emocjonalną opiekę i wsparcie i wtedy my się też uczymy robić to dla samych siebie, no jak siebie samego przytulić, jak się samym sobą zaopiekować.
Ja jeszcze wrócę do tego, co pan powiedział, bo to jest bardzo ciekawe, że zawsze w populacji jest jakaś grupa, która jest bardziej lękowa. Czy jeżeli w domu jest bezpiecznie, jedno i drugie z opiekunów, rodziców rzeczywiście no, jest takie wspierające, może dziecko urodzić się lękowe, czy być lękowe w, mimo tego w późniejszym życiu, jak te sarny na przykład, że jedna tu stoi i patrzy, czy nie ma wilka?
Myślę, że tak. Właśnie my się rodzimy z pewną pulą genów i nawet jeśli środowisko będzie sprzyjające i opiekuńcze, to ktoś, kto jest z natury lękowy, no ma taki temperament, tak, ma takie geny, on mimo wszystko w życiu będzie reagował lękiem bardziej niż ludzie, którzy, nazwijmy, są trochę bardziej gruboskórni, tak.
Wrócę do książki. Przypominam, że rozmawiamy o książce Uzależnienie od lęku, jak porzucić nawyk niepokojenia się. Czy lęk to jest emocja, czy to jest reakcja na emocje, czy może być i tym, i tym?
Ja rozumiem lęk jako emocje, rozumiem też wewnętrzne, zalęknione, wrażliwe dziecko jako tą część lękową, o której mówi autor, a reakcje na emocje rozumiem właśnie jako sposoby radzenia sobie, czy tryby radzenia sobie, tak jak unikanie, kontrolowanie, odłączanie się. Tych części już raczej nie nazwałbym lękiem, tylko właśnie sposobami radzenia sobie z lękiem.
Bo my często utożsamiamy te sposoby radzenia sobie z lękiem jako właśnie lęk.
Tak, ja raczej bym rozumiał lęk jako doświadczenia z ciała, jakieś napięcie mięśni, szybsze bicie serca, co ludzie sami też często rozpoznają i robi się takie błędne koło, że ja czuję, że nadchodzą objawy somatyczne i zaczynam jeszcze bardziej się bać, jeszcze bardziej się nakręcać. To są myśli, które przychodzą nam do głowy, tak? Czyli jakieś katastroficzne wizje i to bym nazwał lękiem. A zachowania, nasze sposoby radzenia sobie z tym lękiem, to już będą bardziej sposoby radzenia sobie, tryby radzenia sobie.
No właśnie, na zakończenie tej części powiedzmy jeszcze o tym, że autor, to nie jest absolutnie odkrywcze, pisze, że wszystko zaczyna się od ciała, tak? Czyli ta myśl pewnie generuje w jakimś ułamku, nawet mniej, reakcję lękową, która najpierw odzwierciedla się w naszym ciele, a jak pisze autor, pewnie powołując się na inne badania, nie wiem, czy pan się zgodzi, w naszym mózgu pojawia się dziennie od 60 do 80 tysięcy myśli.
Tak, zgadzam się z tym i myślę, że najpierw zaczyna się od gadziego mózgu, później pojawia się jakiś impuls w ciele, co znowu jest ewolucyjne, żebyśmy mogli jak najszybciej uciec przed niebezpieczeństwem, a dopiero potem się pojawia jakaś ocena poznawcza, czyli uruchamiają się płaty przedczołowe i zaczynamy myśleć o tym, czy to rzeczywiście jest jakieś zagrożenie, czy warto było uciekać, czy nie ma sensu. I z tymi myślami to rzeczywiście jest kłopot, ich jest bardzo dużo i my ludzie nie jesteśmy stworzeni do weryfikowania hipotez, do myślenia naukowego, dlatego tak trudno nam sobie też radzić z lękiem i podważać te trudne lękowe myśli, które się pojawiają w mózgu bardzo często w ciągu dnia.
Czy w ciągu nocy również pojawiają się myśli? Z tym pytaniem zostawiamy Państwa. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj pan Paweł Górny, psycholog, psychoterapeuta, a także superwizor. Rozmawiamy o tym, czy my możemy uzależnić się od lęku, jak twierdzi irlandzki psychoterapeuta Owen O'Kane.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
W dalszym ciągu rozmawiamy o lęku, o uzależnieniu od lęku. Czy rzeczywiście możemy się od tego uzależnić? Czy to daje nam jakąś gratyfikację? Takie pytania zadaje autor książki Uzależnienie od lęku, Owen O'Kane, który jest też psychoterapeutą i psychologiem, a w studiu ze mną cały czas pan Paweł Górny, również psychoterapeuta, psycholog i superwizor. Zostawiliśmy państwa z takim pytaniem, właściwie to pana Pawła też, czy również w nocy myślimy podczas snu, bo tak jak powiedzieliśmy na zakończenie pierwszej części, nasz umysł produkuje od 60 do 80 tysięcy myśli w ciągu dnia. A co z nocą?
Tak, w nocy również myślimy. Pojawiały nam się różne sny, pojawiały się nam różne myśli w ciągu nocy. Można powiedzieć, że mózg jakby jest przez cały czas aktywny. I jedyna różnica jest taka, że w nocy ludzie, którzy nie pamiętają swoich snów, mogą sobie nie uświadamiać tych myśli, nie uświadamiać sobie tych obrazów, które pojawiają się we śnie. I po obudzeniu się mogą na przykład być w lęku, nie wiedząc o tym, co było przyczyną tego lęku. Są nawet ludzie, którzy budzą się z napadami paniki i to jest dla nich ogromnym dyskomfortem, bo później mogą się bać, że na przykład uduszą się w ciągu nocy albo że dostaną ataku serca w nocy, a okazuje się, że to po prostu był lęk i ten lęk był spowodowany na przykład jakimś koszmarem, którego nie pamiętają.
A czy mogło być też spowodowane to jakimś wydarzeniem traumatycznym, które zostało wyparte? Bo znam taki przypadek osoby, która po zakończeniu liceum poszła na studia, wszystko było znakomicie, świetnie, grono przyjaciół, i w nocy budzisz się właśnie z atakiem paniki, nie może już spać, ucisk klatki piersiowej, właściwie bez powodu.
Tak, jak najbardziej może tak być i czasami napady paniki się pojawiają tak jakby znikąd, no ale są właśnie pokłosiem jakichś trudnych wcześniejszych wydarzeń, to może być.
Czyli taka trauma odsunięta trochę w czasie, ten zaworek, mówiąc krótko, się rozluźnia, nawet po dwóch, trzech czy czterech latach od wydarzeń?
Może tak być. To jest też kwestia tego, do jakiego stopnia my się opiekujemy tym lękiem, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie właśnie w zdrowy sposób zająć się tymi emocjami. I to jest również kwestia tego, jakie bieżące sytuacje się wydarzają w naszym życiu, bo niestety lęk, którym my się zajmiemy w taki sposób, że go trochę jakby zagłuszymy, przykleimy taki plasterek na ranę albo poddamy się terapii, która będzie skuteczna, ale nie będzie szła wystarczająco głęboko, no to niestety jest wtedy ryzyko nawrotów. I te nawroty się zdarzają przy różnych stresujących wydarzeniach. Przy ślubach, przeprowadzkach, zmianach pracy, czy na przykład przy jakichś podobnych wydarzeniach do tych, które spotkały nas w przeszłości i były trudne, albo nawet jakichś właśnie snach, które przypominają nam tamte wydarzenia, czy koszmarach sennych. No i to może uruchamiać na nowo lęk i wtedy wracamy na terapię i znowu próbujemy sobie jakoś z tym poradzić, albo nie wracamy.
Autor twierdzi, że wracając do lęku, że my mamy takie predyspozycje, przynajmniej osoby, które są od lęku uzależnione, że my ten lęk po prostu karmimy.
Tak, myślę, że może tak być, że właśnie te sposoby radzenia sobie z lękiem, one mogą wręcz nasilać lęk. I tutaj warto by się było przyjrzeć takiej koncepcji krótkoterminowego lęku i długoterminowego lęku. Czyli jeżeli przeżywam lęk i zrobię coś, żeby sobie z nim poradzić w tym momencie, tu i teraz, na przykład zadzwonię do koleżanki czy przyjaciółki, albo usiądę, czy wstanę, czy otworzę okno, czy umyję ręce, tak, żeby nie czuć lęku, to każda z tych czynności może mi przynieść ulgę, jakby trochę odsunąć ten dyskomfort, ale tak naprawdę to obniża ten krótkoterminowy lęk, który przeżywam tu i teraz, a może nasilać ten lęk długoterminowy. No bo ja sam sobie udowadniam, że muszę coś zrobić, żeby nie czuć lęku i że nie chcę go przeżywać i nie potrafię nic z tym zrobić jakby w inny, zdrowy sposób.
To prawda, mówiliśmy o tym ciele i tak jak twierdzi autor książki, wszystko zaczyna się od ciała, kiedy już ta myśl się pojawi. Możemy czuć najróżniejszy dyskomfort i to naprawdę potężnie potrafi człowieka powalić. Jak to się dzieje? To jest spięcie mięśni, takie automatyczne? Mamy te tak zwane somaty w różnych częściach ciała.
Tak, to jest napięcie mięśni i ludzie przeżywają najczęściej bardzo duży dyskomfort, kiedy to napięcie mięśni się pojawia w ważnych obszarach ciała, szczególnie w okolicy serca, no bo klatka piersiowa jest pełna mięśni płaskich, które bardzo mocno reagują na stres, a no, ludziom się to od razu kojarzy z sercem, z zawałem serca i ze śmiercią, więc my nie chcemy tego przeżywać, doświadczać i oczywiście nie chcemy umierać. Podobnie dzieje się, kiedy na przykład boli nas głowa, co też może być wywołane lękiem, no bo bardzo dużo ludzi ma problemy z bruksizmem, zaciska zęby i później to się kończy też bólem głowy. I tutaj warto się przejść do fizjoterapeuty, warto jakoś o to zadbać, no ale przede wszystkim też usunąć przyczynę lęku.
No tak, ale też lęk tak klasycznie chyba najczęściej dotyka nas w barkach, tak? W plecach. To jest takie miejsce, które pokazuje nam, oho, jest.
Tak, ja bym też powiedział, że tam się gromadzi dużo stresów po prostu, tak? Że my nosimy te stresy na plecach, ale też pewnie w dużej mierze lęk i niepokój.
Mówiliśmy o tych strategiach, bo pan właśnie rozgranicza, autor zresztą też, lęk od strategii radzenia sobie. No strategiami są wszelkiego rodzaju uzależnienia, właśnie już nie od lęku, tak? Bo to jest też takie błędne koło, że żeby uniezależnić się od lęku, uzależniamy się na przykład od substancji psychoaktywnych, od alkoholu, od wielu, wielu, wielu innych rzeczy. To jest ta strategia, tak?
Tak, możemy się też uzależnić od pracy, będąc perfekcjonistą i idziemy w pracoholizm, żeby nie przeżywać lęku, że poniosę porażkę albo będę nieodpowiedzialnym człowiekiem, czy na przykład nie będę miał wystarczająco dużo pieniędzy.
Wszelkiego rodzaju okaleczenia ciała, tak? To już jest grubsza sprawa. Czy to też jest strategia radzenia sobie z lękiem?
Wydaje mi się, że raczej ze smutkiem, albo rozpaczą, albo bólem psychicznym. Myślę, że w niektórych okolicznościach niektórzy mogliby sobie też radzić z lękiem przed opuszczeniem, albo z jakimś takim lękiem wiążącym się z dużym bólem emocjonalnym. Jakby to już by były historie związane z traumami związanymi z przywiązaniem i z tym lękiem wczesnodziecięcym. To wtedy samo okaleczanie tak tutaj pasuje.
Zostawmy w takim razie samo okaleczanie, ale też słyszałam taką teorię, że na przykład piercing w różnych częściach ciała, że to też jest jakiś rodzaj strategii. Takie świadome noszenie kolczyków w języku, w wardze, w nosie, no gdziekolwiek, robienie setki tatuaży. Czy to jest tylko kwestia mody, czy to też może być jakaś strategia?
Myślę, że tak, że to może być strategia radzenia sobie i nawet u niektórych osób towarzyszący temu ból może być zagłuszaniem bólu psychicznego. Ale to może być też sposób na zwrócenie na siebie uwagi, to może być no, jakaś część tożsamości człowieka. To zależy od kontekstu.
No tak, może być też moda, tak?
Może być też moda.
Moda,
tak,
która jest teraz rzeczywiście powszechna, jeżeli chodzi o ozdabianie się. Wiemy już mniej więcej, co powoduje nasz lęk, czy rzeczywiście możemy się od niego uzależnić. Pan też to potwierdza, że są takie mechanizmy. A jak sobie poradzić w takim razie? Tutaj autor też ma cały zestaw pomysłów na to, jak rozbroić ten nasz lęk. Od razu też powiedzmy raz jeszcze, że od lęku nie uciekniemy, że nam będzie towarzyszył całe życie i w tym nie ma nic złego. Tak? Nie da się wyprzeć całkowicie, wyeliminować lęku z życia.
Tak, myślę, że o ile ten lęk nie zaburza naszego funkcjonowania, to jakiś poziom lęku zawsze z nami będzie i właśnie to wewnętrzne, zalęknione dziecko jak najbardziej można zaakceptować. A jak sobie poradzić z takim lękiem, który nie jest adaptacyjny, który nam jakoś szkodzi? No to tutaj autor bardzo dobrze nas prowadzi w tym, że pierwszy krok to jest samoświadomość, czyli rozpoznanie tych trudnych myśli, które się w nas pojawiają, uświadomienie sobie, że to są czarne scenariusze, że to są jakieś zniekształcenia, w które my wierzymy. I od tego uświadomienia sobie podjęcie jakiejś decyzji, że no ja niekoniecznie chcę zachowywać się zgodnie z tym lękiem, czyli niekoniecznie chcę, no właśnie, unikać, odłączać się od tych emocji, czy jakoś nadkompensować, czyli właśnie przepracowywać się, czy robić jakieś rzeczy, żeby sobie poradzić w taki nieadaptacyjny sposób, tylko wybieram zdrowe radzenie sobie, czyli takie racjonalne, sensowne sposoby działania i przede wszystkim zaakceptowanie swoich emocji, uświadomienie sobie tych emocji, pogodzenie się z tym, że przeżywam ten lęk i jakieś takie wewnętrzne przytulenie, zaopiekowanie się.
Także... No to brzmi bardzo, bardzo obiecująco, ale jak to zrobić w praktyce? To nie jest takie proste, bo ta myśl lękowa, ona pojawia się naprawdę błyskawicznie, jeszcze szybciej reaguje ciało. Tak jak pan mówi, ten mózg gadzi, rządzi nami na początku i potem ten finisz, żeby się trochę wyciszyć, tak, dojść do tej racjonalnej części naszego umysłu, no dla niektórych to jest bardzo długa i trudna, a pewnie też w niektórych przypadkach niemożliwa droga.
Tak, no tutaj ratunkiem jest to, że my się najczęściej boimy jakichś konkretnych rzeczy. Zdarzają się ludzie, którzy no, boją się wszystkiego i nazywamy to takim uogólnionym zaburzeniem lękowym, ale najczęściej my się boimy jakichś konkretnych rzeczy i wtedy można spróbować rozpoznać ten nasz główny temat lęku i próbować sobie z tym poradzić. No, można skorzystać z książki, można próbować jakoś radzić sobie samemu. Można, tak jak autor też proponuje, łączyć różne podejścia, czyli uprawiać jakąś rekreację, aktywizować się jakoś, starać się wysypiać. On też mówi o duchowości niekoniecznie związanej z religią, czyli jakaś joga, medytacja.
Mindfulness,
coś, co wycisza, uspokaja. A w takiej sytuacji, kiedy czujemy, że no, próbujemy różnych rzeczy na własną rękę i nic nam nie pomaga, no to warto jest się zgłosić na psychoterapię i skorzystać ze wsparcia kogoś, kto jest specjalistą, kto na co dzień przyjmuje 10 osób z takim problemem lękowym i specjalizuje się w tym, studiował to i będzie w stanie nam jakoś potowarzyszyć w tej drodze radzenia sobie z lękiem.
Ma narzędzia.
Tak.
Panie Pawle, w takiej prywatnej rozmowie powiedział mi pan też o takim, właściwie nie wiem jak to nazwać, zjawisku takiego realnego snu. Mhm. Jakby pan mógł to powiedzieć nam wszystkim i czy to też może być jakiś rodzaj terapii, odpoczynku, odmyślenia?
Tak.
Chociaż my myślimy w tym czasie, tak?
Tak, jeżeli chodzi o świadome sny, to świadomy sen może być nawet czasami lepszym lekarstwem na lęk niż psychoterapia. Są badania naukowe, które udowadniają, że jeżeli uda nam się obudzić w trakcie snu i nadal być w tym śnie, co wydaje się paradoksalne, ale jednak to jest przebadane naukowo zjawisko, że my możemy śnić świadomie, to gdyby udało nam się na przykład obudzić we śnie w trakcie koszmaru, uświadomić sobie, że jesteśmy we śnie i że właśnie przeżywamy koszmar, to możemy wchodzić w interakcję z postaciami z tego koszmaru. Możemy też zmienić scenariusz tego koszmaru, no przede wszystkim zakończenie na pozytywne i to by pozwoliło nam bardzo dużo się o sobie dowiedzieć, ale też no, poradzić sobie po prostu z tym lękiem, który jest w podświadomości i dla osób, które są takie bardzo zablokowane i trudno jest im dotrzeć do tego swojego cienia, do tej swojej podświadomości, to świadome sny mogą być taką złotą drogą do podświadomości.
Ale jak to zrobić? Bo to rzeczywiście brzmi dość ciekawie. Ta koncepcja wydaje się trochę no taka science fiction, ale nie wiem, czy pan zna osoby, czy przećwiczył pan to na sobie, że to działa. Bo to śpimy i nie śpimy, jakby śpimy i co? Czujemy, że ktoś na przykład wchodzi do pokoju, a my jesteśmy w tym śnie świadomym?
Tak, mi się to zdarzyło już, kiedy byłem nastolatkiem i dzieci śpią świadomie z natury, więc tak naprawdę to jest bardziej reguła niż wyjątek, że ludzie potrafią śnić świadomie, tylko my później jako nastolatkowie, czyli jako dorośli zapominamy o tej umiejętności. Można się tego z powrotem nauczyć, korzystając z książek, ale też robiąc proste ćwiczenia, na przykład zadając sobie na co dzień pytanie, czy to jest sen. Na przykład tutaj, gdzie jestem, w tym studio radiowym, byłoby to dobre miejsce i dobra sytuacja, żeby zadać sobie takie pytanie, bo dla mnie jest to coś niecodziennego, że tutaj się znajduję. No i liczymy na to, że jeżeli to pytanie, czy to jest sen, będziemy sobie zadawać, nie wiem, raz na godzinę, to przyjdzie taki moment, kiedy rzeczywiście będziemy śnili i zadamy sobie to pytanie, czyli uświadomimy sobie, że to jest sen. No i wtedy, jeżeli to akurat będzie jakiś trudny sen, jakiś koszmar czy coś takiego, będziemy mogli zacząć świadomie działać w tym śnie i będziemy mogli zmieniać tą rzeczywistość.
To ciekawe, czyli jesteśmy reżyserem i scenarzystą jednocześnie, tak? A ciało odpoczywa, umysł odpoczywa mimo wszystko?
Tak, właśnie ludzie zadają mi to pytanie, czy wtedy to nie będzie męczące, kiedy człowiek i w tej wspólnie ustalonej rzeczywistości jakby jest aktywny i we śnie będzie aktywny. Okazuje się, że nawet bardziej wypoczywamy śniąc świadomie. No i miałoby to też swoje logiczne uzasadnienie, że gdybyśmy mieli kontrolę nad tym, co się dzieje w podświadomości i nad tymi koszmarami i potrafili sobie z tym poradzić, to nasz sen też będzie miał wyższą jakość, będziemy lepiej wypoczywać, bo te sny będą po prostu szczęśliwsze.
No rozumiem, będziemy sterować, tak? To powoduje, że na przykład może spowodować, że nie obudzimy się z atakiem paniki czy z jakimś ogromnym lękiem.
Tak.
No, wakacje, może trzeba przetrenować taki sen, jeżeli on ma przynieść ulgę i rzeczywiście obniżyć te napięcia. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Górny, psychoterapeuta i psycholog, a także superwizor, był moim i Państwa gościem. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, czy rzeczywiście możemy się uzależnić od lęku, jak twierdzi autor książki o takim właśnie tytule, Uzależnieni od lęku, Owen O'Kane, i jak sobie poradzić z tym wszystkim. No, koncepcje są różne. Życzymy Państwu, żeby mimo wszystko było jak najwięcej spokoju, jak najmniej lęku, a jeżeli się pojawi, to żeby mieć z nim kontakt, czyli właściwie kontakt z emocjami, tak? Bo to jest najważniejsze na początek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.